Umiłowany nasz rodak, Jan Paweł II, w liście apostolskim Mulieris Dignitatem o roli kobiety w Kościele i świecie, nawiązując do postawy Chrystusa wobec niewiast, stwierdził, że każde powołanie ma sens głęboko osobowy i profetyczny. W tak pojętym powołaniu to, co jest osobowo kobiece, osiąga nową miarę. Jest to miara owych wielkich spraw Bożych, których kobieta staje się żywym podmiotem, a zarazem niezastąpionym świadkiem. W takiej właśnie perspektywie należy spojrzeć między innymi na znaczącą rolę sióstr karmelitanek w historii Kościoła, zwłaszcza w historii Karmelu, ale i duchowości chrześcijańskiej. Bo czyż nie zdumiewa fakt, że to właśnie nimi, mimo że pozostawały cały czas w klauzurze, Pan Bóg posłużył się w dziele odnowy zakonu karmelitańskiego i odrodzenia życia duchowego w kościele doby potrydenckiej. Przywołajmy tylko dwa wymowne przykłady. Otóż święta Teresa od Jezusa, której więcej uwagi poświęcę w następnych dwóch odcinkach, swoją gorliwością pociągnęła na drogę odnowy zakonu młodego kapłana karmelitę, późniejszego wielkiego mistyka i doktora Kościoła, świętego Jana od Krzyża. Z kolei w Polsce w latach 70. XIX stulecia, kiedy praktycznie zamierał ostatni klasztor karmelitów bosych w Czernej pod Krakowem, matka Ksawera Czartoryska, karmelitanka bosa z klasztoru na krakowskim Łobzowie, sobie i Bogu znanymi sposobami wywarła wpływ na Józefa Kalinowskiego, aby wstąpił do Karmelu. Jak wiadomo, zmarły przed 100 laty święty Rafał dokonał odrodzenia karmelitów bosych w Polsce, między innymi zakładając niższe seminarium duchowne w Wadowicach. Początki sióstr karmelitanek wiążą się ze wspólnotami kobiet skupiających się od około 1450 roku wokół klasztorów karmelitów, głównie w Bolonii, Florencji i Wenecji. Nazywano je mantellate, od płaszcza w kolorze habitu, jaki nosili karmelici. Mieszkały one razem i składały przyrzeczenia zachowywania rad ewangelicznych oraz poddawały się pod kierownictwo duchowe karmelitów. Za sugestią kardynała Mikołaja Skuzy te wspólnoty pobożnych kobiet zostały afiliowane do rodziny karmelitańskiej. Ówczesny generał zakonu Jan Soret, przeprowadzający reformę, pozwolił im nosić habit i składać profesję zakonną. Z jego inicjatywy powstało kilka klasztorów sióstr karmelitanek. Ostateczne zatwierdzenie siostry uzyskały od papieża Mikołaja V, który w tym celu dnia 7 października 1452 roku wydał specjalną bullę pod tytułem Cum Nulla. Kilkanaście lat później kolejny papież, Eugeniusz IV, dokonał pewnych zmian w ich przepisach zakonnych, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwę, strój, zarząd i organizację zakonu. Odtąd karmelitanki już jako pełnoprawne zgromadzenie zakonne zakładały swoje klasztory najpierw we Włoszech, potem w Niderlandach i Francji. Sposób swojego życia opierały na pierwotnej regule, napisanej dla pustelników z góry Karmel przez patriarchę Jerozolimy Alberta Avogardo. Oznaczało to, że od początku prowadziły surowy pustelniczy tryb życia. Pod tym względem 100 lat później szczególnie wyróżniała się w klasztorze we Florencji Święta Maria Magdalena de Pazzi, wszechstronnie wykształcona, pełniła w klasztorze funkcję mistrzyni nowicjatu. Mimo że wybrano ją przełożoną, to jednak w duchu pokory nie przyjęła tej funkcji. Odznaczała się wielką pokorą i heroiczną wiernością w zachowywaniu przepisów zakonnych. Pod wpływem licznych doświadczeń mistycznych, za namową swego spowiednika, napisała cały szereg dzieł mistycznych, które później były cenną pomocą w życiu duchowym dla przyszłych pokoleń karmelitanek. Zmarła w opinii świętości w 1607 roku. To też niespełna 20 lat później została beatyfikowana. Kanonizowana została w 1669 roku. Ciekawostką jest to, że jej nienaruszone ciało przechowywane jest do dziś w kryształowej trumnie w kościele karmelitanek we Florencji. Z czasem jednak pierwotna gorliwość karmelitanek osłabła. Doszło nawet do kryzysu duchowego, między innymi wskutek łagodzenia surowych przepisów zakonnych ze względu na klimatyczne uwarunkowania Europy. Na przykład mniszki zaczęły nosić cieplejszy habit i obuwie, dlatego później nazywano je karmelitankami trzewiczkowymi. Mogły także bez specjalnych ograniczeń przyjmować gości, niekiedy nawet w swoich celach. W praktyce więc przestała istnieć klauzura zakonna. W takiej sytuacji konieczna była gruntowna reforma, której skutecznie podjęła się hiszpańska karmelitanka święta Teresa od Jezusa. Nową, zreformowaną gałąź karmelitanek o zaostrzonej obserwacji zakonnej od czasu świętej Teresy Wielkiej nazywa się karmelitankami bosymi lub klauzurowymi. Za formalny początek karmelitanek bosych uważa się zamknięcie klauzury w 1562 roku w założonym przez świętą Teresę Wielką klasztorze świętego Józefa w rodzinnym Avila w Hiszpanii, zatwierdzone specjalnym brewe stolicy apostolskiej pod tytułem Ex parte Vestra. Święta Teresa otrzymała także pozwolenie na to, aby mniszki żyły w absolutnym ubóstwie, dążąc do miłosnego zjednoczenia z Chrystusem dla duchowego dobra Kościoła. Modlitwa, kontemplacja, pokuta oraz praca jako główne rysy życia duchowego karmelitanek bosych to odpowiedź na potrzeby ówczesnego Kościoła zagrożonego ze strony reformacji. Według tego stylu zaczęły powstawać nowe klasztory karmelitanek bosych, zwykle w miastach, gdzie już byli karmelici bosi. Jeszcze za życia świętej Teresy z Avila powstało 15 klasztorów na terenie Hiszpanii, a zaraz po jej śmierci, także w Hiszpanii, powstało kolejnych 15 klasztorów. Przybywały także wspólnoty w Portugalii, Francji i we Włoszech. Siostry karmelitanki bose dotarły również do Polski z Belgii w 1612 roku. Osiadły w Krakowie przy kościele świętego Marcina. Zarówno król, jak i biskupi przyjęli je bardzo życzliwie, powierzając im troskę o modlitwę za ojczyznę. O popularności karmelitanek bosych świadczy fakt, że niebawem powstało na ziemiach polskich jeszcze 7 innych klasztorów. 2 w Lublinie, 1 w Wilnie, we Lwowie, w Warszawie, w Poznaniu i jeszcze 1 w Krakowie na Wesołej. W sumie na początku XVII wieku w Polsce było 116 karmelitanek bosych. 20 lat po przybyciu karmelitanek bosych do Polski zostały również sprowadzone karmelitanki trzewiczkowe, których pierwsza wspólnota powstała we Lwowie w 1632 roku. Kilka lat później wybudowały swój klasztor pod wezwaniem świętej Agnieszki. Zdaniem badaczy, polskie karmelitanki trzewiczkowe we Lwowie reprezentowały nurt reformy w duchu Soboru Trydenckiego. Zachowywały radykalne ubóstwo i wzorową klauzurę. To znaczy nigdy nie opuszczały klasztoru ani nie pozwalały obcym wchodzić do prywatnych pomieszczeń. Swoją duchowość kształtowały na podstawie biografii i pism świętej Marii Magdaleny de Pazzi, o której wspominałem niedawno. To, co najbardziej zdumiewa, to fakt, że chyba jako jedyne spośród zakonów w ówczesnej Polsce codziennie przyjmowały komunię świętą i odprawiały co jakiś czas rekolekcje indywidualnie bądź zbiorowo. Widzimy więc, że Kościół Święty po Soborze Trydenckim, także w Polsce, w pokornym, pełnym modlitwy i pokuty życiu oraz dziele sióstr karmelitanek otrzymał potężny impuls duchowej odnowy. Po raz kolejny w historii duchowości potwierdziła się prawda o tym, że kobieta konsekrowana w Kościele ma swą wielką i niezastąpioną misję, którą ponad 100 lat temu genialnie wyraziła również karmelitanka Bosa, święta Teresa z Lisieux, mówiąc: w sercu Kościoła mej matki będę miłością.